skończyły się dobre czasy dla designerów. Teraz nikt już nie przychodzi do nas z projektem, który ma być zgodny z rozdzielczością 1024x768. Tych rozdzielczości nie możemy nawet podzielić na te podstawowe trzy, czyli telefonową, tabletową i desktopową. Bo jeżeli chociażby wyobrazimy sobie wielki telewizor plazmowy, który również może wyświetlać nasze aplikacje, również może w nim działać przeglądarka, albo na przykład weźmiemy tablet, który ma jakąś kosmiczną rozdzielczość, na przykład 1920 pikseli na 1080, czyli Full HD, to już tracimy w zasadzie te bariery i te granice pomiędzy konkretnymi urządzeniami w kontekście ich rozdzielczości. To, na co musimy my patrzeć jako designerzy, to jest tylko i wyłącznie szerokość i wysokość ekranu w pikselach. Wszystko sprowadza się do pikseli. I w dużym skrócie można powiedzieć, że wszelkie inne wartości nie mają znaczenia. Dlaczego w dużym skrócie? Bo w kolejnej części tego kursu będę jeszcze chciał poczynić pewne bardzo istotne zastrzeżenie do tego, co powiedziałem. Na chwilę obecną zostańmy przy podstawowych czynnościach związanych z projektowaniem aplikacji, czyli przy planowaniu. Planowanie w kontekście Windows 8 UI jest niezwykle istotne. Z tego powodu, że po pierwsze mamy do obsłużenia wiele różnych rozdzielczości, a więc musimy tak zaplanować naszą aplikację, aby niektóre jej elementy na przykład mogły dać się rozciągnąć w poziomie czy w pionie. Po drugie, będziemy musieli również przemyśleć funkcjonalności inaczej pod kątem telefonu, inaczej pod kątem tabletu i inaczej jeszcze pod kątem desktopu. A funkcjonalność ma tu niebagatelne znaczenie, ponieważ sam layout w koncepcji Windows 8 UI i w tych wytycznych certyfikacji, które musimy spełnić, ma być jak najprostszy, jak najbardziej ubogi graficznie, a to, co ma być najważniejsze w naszej aplikacji, to jest content, czyli jej zawartość. I w związku z tym funkcjonalność aplikacji jest zdecydowanie na pierwszym miejscu. Tworząc taką funkcjonalność i opracowując na przykład brief do aplikacji, warto by było zastanowić się nad wyjściem od planowania mobilnego, czyli zgodnie z tak zwaną koncepcją mobile first, zaczynamy projektować od widoku telefonowego, z tego powodu, że ten widok telefonowy zazwyczaj zawiera tylko i wyłącznie te elementy, które są naprawdę kluczowymi funkcjonalnościami naszej aplikacji. Jeśli od tego wyjdziemy, możemy naszą aplikację rozbudowywać o dodatkowe elementy, które jakby nie zmieszczą nam się już na telefonie, ale będą mogły być w tej wersji tabletowej i desktopowej. Takie podejście mobile first wyznaje wielu designerów i na pewno w kontekście rozmyślania takiego koncepcyjnego o podstawowych funkcjach aplikacji jest to dobra droga, natomiast ja osobiście, jeśli rozpoczynam projektowanie, koncentruję się najpierw jednak na tym widoku desktopowym, ewentualnie tabletowym, teraz to już nie ma większej różnicy, z tego powodu, że po prostu takich urządzeń w mojej ocenie jeszcze jest więcej, a więc te urządzenia warto mieć dopracowane na 100%. Następnie budujemy sobie schemat nawigacji i ten schemat nawigacji również nie będzie identyczny, ponieważ musimy wziąć pod uwagę elementy interfejsu, na przykład interfejsu telefonu. Jeśli będziemy tworzyli aplikację na Windows Phone'a, to wtedy pamiętajmy o hardware'owym przycisku wstecz, który zawsze jest w telefonie z tym systemem, natomiast na tablecie już go nie ma, jest tylko jeden przycisk, ten startowy, który pozwala nam wyjść z aplikacji i nie ma przycisku cofnij się, a więc ten przycisk wstecz w wersji tabletowej będziemy musieli uwzględnić, a w wersji telefonowej go nie będzie. To jest jeden z niuansów, który warto zapamiętać, natomiast jeśli chodzi o inne wytyczne, odsyłam Cię na stronę Microsoftu. I najważniejsza witryna, która naprawdę w genialny i prosty sposób omawia wszystkie podstawy koncepcyjne dotyczące tworzenia aplikacji na Windows 8 i interfejsów, znajduje się na msdn.microsoft.com Windows Apps. Tutaj jest obszerny poradnik na temat tego, co zrobić na początku, czyli ściągamy sobie Windows 8 Release Preview, następnie ściągamy sobie narzędzia, czyli SDK, możemy ściągnąć sobie SDK na 8, możemy ściągnąć sobie SDK na Windows Phone, jeśli projektujemy również aplikacje na telefony komórkowe, następnie Explore the Documentation, czyli dokumentacja, która jest napisana w bardzo przystępny i fajny sposób, zdecydowanie polecam tą dokumentację i koniecznie przejrzyjmy chociaż Developer Guide, to nie znaczy, że musimy się w niego wczytywać i projektować również logikę biznesową naszych aplikacji, ale każdy projektant powinien mieć chociaż trochę pojęcia o tym, jak deweloper będzie następnie ubierał naszą aplikację w kontrolki. No i ostatecznie możemy tutaj przejrzeć devcampy, które są dostępne na tej stronie MSDN-u, ale to, co będzie dla nas najważniejsze, to najpierw pobranie narzędzi, czyli Windows 8 Release Preview i SDK. W tych narzędziach będzie już część rzeczy, która jest nam potrzebna, czyli na przykład ikonki i fonty, z których będziemy mogli korzystać. Następny etap, są to szablony projektowe i tutaj również mogę polecić dwa ciekawe źródła. Pierwszy to blog z clarity.com. Tutaj jest taki post o Windows 8 Photoshop Templates. Naprawdę kilka bardzo fajnych, przyzwoicie przygotowanych szablonów, w których między innymi będziemy mieli wszystkie układy ikonek, układy tiley, jakie powinny być nasze tytuły, to znaczy jaką powinny mieć wielkość. I wszystko to jest zgodne również z wytycznymi Windowsa 8, które są brane pod uwagę w procesie certyfikacji naszej aplikacji. A więc pobieramy te szablony i jeszcze jedne, które mogę polecić. Są to szablony na stronach MSDN, MSDN Microsoft.com. Pod tym adresem możesz również znaleźć przycisk Download i tutaj jest mnóstwo elementów interfejsowych, zarówno w widoku tabletowym, horyzontalnym, wertykalnym. Naprawdę wiele plików, które powinieneś w pierwszej kolejności przejrzeć, po to, aby chociaż zorientować się, jakie elementy UI warto uwzględnić przy tworzeniu aplikacji. My z kilku tych plików jeszcze będziemy korzystać. Pokażę Ci również, jak od początku do końca zacząć projektowanie takiej aplikacji, ale tak czy inaczej te szablony i tą ścieżkę, która znajduje się na stronach MSDN Microsoft.com, polecam sobie przejrzeć, zwłaszcza również dokumentację, do której teraz chciałbym nawiązać, ponieważ screeny, które mam w tej lekcji, pochodzą właśnie z dokumentacji i przedstawiają te kluczowe rzeczy, które musisz wiedzieć na sam początek o projektowaniu pod Windows 8 UI. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na trzy rodzaje plansz, na trzy rodzaje stron, które mogą być w naszej aplikacji. Nazywają się one Hub Pages, Section Pages oraz Detail Pages. I Hub Pages będzie taka strona, która gromadzi w zasadzie całą naszą nawigację i inne opcje aplikacji. Następnie z tej strony nawigacyjnej przechodzimy do drugiego rodzaju strony, czyli do strony Section Pages, takiej, która zawiera już podział na sekcje i ewentualnie mamy również Detail Pages. Nie musimy trzymać się tego schematu i możemy na przykład zrobić podwójne jedyne zagnieżdżenie w naszej aplikacji, ale warto pamiętać, że raczej więcej niż trzy poziomy zagnieżdżenia w tej aplikacji będzie to dla użytkownika za dużo. Ja sam jestem zwolennikiem jak najmniejszej ilości kliknięć, która prowadzi od menu do konkretnej rzeczy, którą użytkownik chce znaleźć i wyznaję zasadę, że maksymalnie powinny to być trzy kliknięcia czy trzy tapnięcia na tablecie, a więc wpisuje się w tą koncepcję właśnie stron bazowych oraz stron sekcji i szczegółów. Jeśli weźmiemy pod uwagę również konstrukcję samego Windows 8 UI i to, jak możemy projektować aplikację, to nie tylko możemy robić pojedyncze strony, do których użytkownicy będą kierowani poprzez linki i jakąś animację, możemy również bazować na tak zwanej kontrolce panoramy, która to jest szersza od naszego widoku w tablecie i pozwala na intuicyjne scrollowanie lewo-prawo. Jeżeli zaprojektujemy koncepcyjnie taką właśnie panoramę, to warto zrobić ekran ten nawigacyjny, czyli hub page, gdzieś mniej więcej w środku panoramy. Ona będzie się zapętać w jedną i w drugą stronę, a na środku będziemy mieli ekran nawigacyjny. I jeszcze jeden drobiazg, o którym proponuję korzystać, jeśli już zdecydujesz się z Twoim programistą na wykorzystanie kontrolki panoramy, to fakt, aby bardzo rozważnie dobierać content, który jest scrollowany wtedy w samej aplikacji, ponieważ nawigacja po Twojej aplikacji odbywa się w ten sposób, że użytkownik przesuwa palcem w lewo i w prawo, przesuwając jednocześnie sam ekran aplikacji i wtedy, jeśli mamy jakieś scrollbary, czy to pionowe, czy poziome w samym kontencie, możemy czasami zaburzyć pewną strukturę i logikę tej nawigacji. Oczywiście nie jest to zabronione, ale trzeba z tego korzystać uważnie i trzeba te scrollbary rozmieszczać tak, aby nasz użytkownik czuł się w tym schemacie nawigacji komfortowo. Kolejne opcje związane z planowaniem to możliwość tworzenia jeszcze innej nawigacji niż hub pages, o których mówiłem. Możemy zrobić całą stronę nawigacyjną, na której będziemy mieli na przykład ikonki w postaci kafelków, ale możemy również zaplanować nawigację inaczej, na przykład w postaci paska na górze lub też paska na dole. Ten pasek na górze, czyli nasz header, to jest tak zwany navigation bar, a footer to tak zwany application bar, w którym częściej znajdują się jakieś wykorzystywane opcje naszej aplikacji. Nie musimy oczywiście korzystać z tych schematów i możemy w ogóle nie robić naszej aplikacji z menu ani application barem. Ewentualnie te elementy możemy wysuwać po jakiejś interakcji użytkownika. Jest on zwykle w interfejsie Windows 8 UI przyzwyczajony do tego, że jeśli od góry przejedzie myszką lub też tapnie i przesunie palcem, to te opcje dodatkowe, czyli ewentualnie navigation i application bar zostaną mu zaprezentowane, ale nasze aplikacje domyślnie działają w full screenie, a więc jeśli mamy jakiś inny schemat nawigacji, nie musimy tego akurat w taki sposób przewidywać. To, na co za to warto zwrócić uwagę, to fakt, gdzie trzeba umiejscowić treść naszej aplikacji i elementy nawigacyjne. Jeśli chodzi o elementy nawigacyjne, to lokalizacja nawigacji jest ujęta na tym screenie. Nawigacja na górze, a więc tak jak tutaj w headerze, nie będzie zbyt wygodna do wykorzystania przez użytkowników tabletów, ponieważ zwykle trzymamy tablet w widoku horyzontalnym i mamy do dyspozycji mniej więcej gdzieś tutaj to miejsce, które możemy sięgnąć kciukiem i to miejsce z lewej i z prawej strony, a więc najlepsze miejsce do nawigacji jest właśnie tu. Tutaj jest w porządku, tutaj raczej nie proponuję umieszczać tych ważnych elementów nawigacyjnych. Podobnie w układzie wertykalnym, wtedy najlepsze miejsce do nawigacji jest znów w zasięgu palcy, czyli w zasięgu kciuków, którymi trzymamy tablet. Natomiast jeśli chodzi o sam układ treści w naszej aplikacji, to tutaj standardowo, jako że czytamy i skanujemy treści od góry do dołu, to te najważniejsze treści będziemy umieszczać w górnej części naszej aplikacji, po środku i poniżej trochę mniej ważne, a tę część prawą i lewą ewentualnie rezerwujemy dla nawigacji. I w układzie wertykalnym podobna sytuacja, najważniejsze treści dla użytkownika umiejscawiamy na górze w schemacie naszej aplikacji. Powstaje pytanie, czy jako projektanci mamy obowiązek projektowania od razu wszystkich interfejsów, to znaczy tego widoku landscape, czyli układu horyzontalnego oraz widoku portretowego, czyli wertykalnego? I odpowiedź na to pytanie zależy od aplikacji, z tego powodu, że w Windows 8 możemy zmusić naszą aplikację do wyświetlania się w obu albo tylko w jednym z tych trybów, a więc mogą być takie aplikacje, które mają tylko układ landscape, albo mogą być takie aplikacje, które mają tylko układ portretowy, albo mogą w zależności od tego, jak ktoś obróci urządzenie, wyświetlać się w widoku landscape i portret, i to tylko w tym przypadku będziemy projektować dwa osobne interfejsy, ale to oczywiście trzeba już dogadać ze swoim zleceniodawcą, jak zaprojektować aplikację. Natomiast z elementów graficznych, które przy tym projektowaniu full screena jeszcze będą nam potrzebne, to obowiązkowo widoki zminimalizowane aplikacji, ponieważ minimalizowanie aplikacji w Windows 8 przebiega według takiego schematu, że użytkownik może przeciągnąć tą aplikację do jednego z boków ekranu i może to zrobić w widoku Snapped albo w widoku Fill. Widok Snapped, czyli tak zwany Split View, będzie zajmował mniejszą część ekranu i musimy zaprojektować taki układ w zasadzie każdej planszy naszej aplikacji. I analogicznie możemy przyjąć taki wariant, że nasza aplikacja będzie dostępna na tej drugiej części, tej większej, i wtedy będziemy projektować widok Fill. Te widoki to nic innego jak po prostu minimalizowanie naszej aplikacji. O ile teraz, kiedy minimalizujemy do paska zadań, nie mamy jak gdyby żadnej wizualnej reprezentacji naszej aplikacji, to w Windowsie 8 te aplikacje zminimalizowane również będzie można podejrzeć na takim mniejszym po prostu obszarze ekranu, co będzie wtedy na tym szarym polu dowolna inna aplikacja albo widok startowy naszego Windowsa. A zatem teoretycznie dla każdej planszy powinniśmy zaprojektować full screen, ewentualnie landscape i portret tego full screenu oraz widok snapped i fill. W tym mogą nam zdecydowanie pomóc szablony projektowe, które pokazywałem na stronach MSDN-a. Możemy pobrać sobie te szablony Photoshopa i tutaj mamy zakładkę Base Layout. Jeśli wejdziemy do tej zakładki Base Layout, mamy tutaj właśnie widok Fill, mamy widok Full i mamy portretowe, a także Snap. Otwórzmy w związku z tym jeszcze na chwilę te układy i przeklikajmy się przez nie w Photoshopie. Pierwszy z nich to widok Fill. Jak widzisz, mamy tutaj ten widok, który zajmuje nasza aplikacja, a następnie część lewa jest zagospodarowana dla jakiejś innej aplikacji bądź systemu. Kolejny widok to będzie widok full, tutaj oczywiście full screen, a więc targetujemy w tym przypadku rozdzielczość 1366 na 768. Do tego jeszcze dojdziemy. Widok portretowy, czyli ten widok w układzie wertykalnym oraz snap view, czyli teraz nasza aplikacja nie jest po prawej, tylko po lewej stronie i optymalnie jest zminimalizowana. Jeśli nie zaprojektujemy tych widoków, rzecz jasna, nasza aplikacja po prostu się zmniejszy i korzystanie z niej w tym widoku Snap View albo Fill nie będzie wygodne dla użytkownika, więc warto pomyśleć o tych elementach. Takie elementy jak App Bar nie są obowiązkowe. Oczywiście tutaj możemy stworzyć dowolny układ naszej aplikacji. To wszystko z takich teoretycznych podstaw dotyczących projektowania i myślenia nad tym, jak powinny wyglądać wszystkie plansze naszej aplikacji. Zapraszam Cię do dalszej części tego kursu.